W tym odcinku porozmawiamy z Agnieszką Stasicką o łączeniu pracy jako nauczyciel języka z podróżami. Witaj na zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca zdalna, rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Na Zdalniaku. W tym odcinku mam wielką przyjemność rozmawiać z Agą Stasicką. Aga od 8 lat zajmuje się nauczaniem języków obcych online. W międzyczasie podróżuje. W podróżach nie zależy jej na zwiedzeniu jak największej ilości państw, bo bardziej ceni sobie porównywanie filtrów kulturowych poznanych po drodze lokalnych mieszkańców. W tym samym czasie próbuje zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje świat właśnie dzięki temu i podróżuje wszystkimi zmysłami. Tak o sobie napisała. Ja się bardzo cieszę, że mam okazję dzisiaj porozmawiać z Agnieszką, dlatego że ja też obserwuję, że nauczanie języków obcych online jest bardzo częstym zajęciem wśród osób, które podróżują i z tego co widzę, można to bardzo dobrze ze sobą pogodzić. Więc cześć Agnieszka jeszcze raz.
Cześć Wojtek, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Agnieszka, może na sam początek cofnijmy się trochę w czasie i powiedz mi, jaka jest Twoja historia jeszcze przed podróżami i co sprawiło, że właśnie chciałaś wyjechać z Polski?
Bardzo ciekawe pytanie. Muszę Ci powiedzieć, że ja zawsze zajmowałam się nauczaniem języków przez internet i to była moja pierwsza praca. I do tej pory przy niej trwam. Nie pracowałam nigdy dla nikogo, nigdy nie pracowałam na etacie. Nigdy nie miałam takiego momentu w życiu, że muszę rzucić pracę i podróżować. Po prostu zawsze ciekawił mnie świat i zastanawiałam się, co mogę zrobić, żeby moich klientów mieć w telefonie i być wszędzie, gdzie chcę. To nie muszą być duże podróże. Zaczęłam od małych, lokalnych. Później jeździłam po Polsce, byłam nad morzem, nad jeziorem, w lesie i widziałam, że to faktycznie działa, więc rozwijałam firmę. I w tym samym czasie podróżowałam. Później podróżowałam sobie po Europie. Długo też mieszkałam. Mieszkałam rok we Francji, na północy w Lille. Później miałam też taki epizod, mieszkałam na Lazurowym Wybrzeżu. I zapuszczałam się dalej. Byłam też w Azji i tam też mieszkałam rok. Czyli zamiast takiego podróżowania, przemieszczenia się szybkiego, jak podoba mi się jakieś miejsce, zostaję tam na dłużej.
Bardzo ciekawe, czyli nie planujesz z wyprzedzeniem tak naprawdę wiele, tylko tam, gdzie ci się podoba, tam zostajesz. To jest świetne. Spośród tych miejsc domyślam się, że Francja i Malezja są bardzo różne od siebie, prawda?
Oczywiście, że tak. Sama Francja jest bardzo różnorodna. Zaczynałam od Erasmusa w Lille, czyli na samym czubku na północy Francji. Spędziłam tam pół roku na Erasmusie i później po studiach zostałam tam, wróciłam, mieszkałam, znałam już kilka osób, więc było mi raźniej. Francja południowa jest inna, Lazurowe Wybrzeże jest całkowite inne, mentalność francuska jest inna. Mogłam uczyć się różnych dialektów. Miałam też epizod na francuskiej wsi w Normandii, była też Korsyka, Paryż, muzea, więc równolegle do mojej pracy miałam bardzo dużą inspirację. Mogłam przygotowywać materiały dydaktyczne dla moich uczniów na podstawie tego, co przeczułam, co empirycznie doświadczyłam, czego się dowiedziałam na temat malarstwa Chagalla. Natomiast lekcje, które przygotowywałam, kiedy byłam w Azji, były zupełnie inne. Malezja jest bardzo egzotycznym miejscem, myślę, że dla Polaków w szczególności, ponieważ jest tam inny klimat, inna religia, inna kultura. Jest to bardzo, bardzo egzotyczne miejsce.
I w tych wszystkich miejscach uczyłaś głównie przez internet, czy prowadziłaś też zajęcia fizycznie?
Nigdy nie prowadziłam tak naprawdę takich zajęć stacjonarnych, nigdy nie pracowałam dla żadnych szkół, mam swoją działalność Moi klienci są w internecie i po prostu w pracy mam pewien schemat, pewną rutynę, gdzie się przygotowuję. Natomiast to, co sobie robię przed pracą, po pracy, w zależności też od różnicy czasu, no to to już jest w mojej kwestii, czy chcę sobie gdzieś zostać, czy wziąć wolne. Wiesz, moi rodzice teraz są na emeryturze, ale byli ogrodnikami całe życie. I ja całe dzieciństwo słyszałam, że kwiatki należy podlewać w sobotę, w niedzielę, czy były święta, czy nie było świąt. Nie mogliśmy nigdzie wyjechać, dlatego, ponieważ oni mieli swój biznes. I ja sobie po prostu przyrzekłam, żeby mieć taką pracę, żebym ja mogła, o ile to jest możliwe, sterować sobie tym czasem wolnym i po prostu doświadczać, uczyć się różnych rzeczy. Dlatego tylko nauczałam i nauczam dalej online, w takich stacjonarnych szkołach nie pracowałam.
Rozumiem. No i wygląda na to, że to ci się udało bardzo dobrze. A skąd akurat pomysł na przeprowadzkę do Malezji?
A w ogóle nie, to nie był mój plan. Pomyślałam sobie, że ciekawie będzie pomieszkać minimum w czterech państwach przez rok czasu, czyli daje ci to, nie wiem, około 3 miesięcy na jedno państwo. I no, miały to być Filipiny, Tajlandia. A jako, że kiedyś, kiedy podróżowałam przez Laos, Singapur, poznałam studentów z Malezji, to oni mnie zaprosili i powiedzieli, pokażą mi swoją uczelnię i miałam tam swoje kontakty. Więc pomyślałam sobie, no dobrze, nic nie wiem tak naprawdę na temat tego państwa, więc zacznę moją przygodę od Malezji, a później będę sobie podróżować dalej na południe, może Indonezja. Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać, czysta improwizacja. I w tej Malezji mi się spodobało i pozostałam tam na dłużej.
A czy w którymś z tych krajów rozważyłabyś, żeby zostać na dłużej?
Pewnie, że tak. To znaczy, zależy też, jakim ktoś jest typem podróżnika i czego oczekuje. Ja bardzo lubię przeżywać świat, tak jak powiedziałeś na początku, wszystkimi zmysłami, czyli poznajesz kulturę, religię, nowe osoby. Bardziej jesteś obserwatorem, nawet nie zadajesz pytań, tylko po prostu jesteś z jakąś grupą i ją obserwujesz. Dzięki temu w Malezji było coś genialnego, ponieważ ci studenci mieszkali na kampusie. Pomogli mi z całą biurokracją, z internetem, z wynajem mieszkania, miałam swój pokój z łazienką, z internetem i na tym kampusie było, wyobraź sobie, ponad 100 narodowości, Afryka i Azja. Więc tak naprawdę ja nie miałam w ogóle motywacji, żeby przemieszczać się gdzieś dalej. Ja po prostu sobie wychodziłam na kampus i rozmawiałam z kimś z Namibii, z RPA, Djibouti, nawet nie wiedziałam, że istnieje taki kraj, Bangladesz, Malediwy. Przez rok czasu nie rozmawiałam z nikim z Europy i to bardzo zmieniło sposób, w jaki patrzyłam na świat, na życie i myślę, że to jest taki jeden z punktów bardzo ważnych w moim życiu, który mi pokazał, że to jest trochę jak gra komputerowa. Jest taki typ gry, gdzie jest jakaś osada, można tam budować dom, zostać, ale jeszcze są czarne takie plamy na mapie i można je też sporadycznie albo no, w zależności jaka to jest gra, odkrywać. No i wpadłam na to, że nie mogę się osiedlać, jeżeli nie wiem, jak wygląda ta moja mapa, więc chcę jak najwięcej odkryć i doświadczać.
Aga, myślę, że dla wielu osób to jest bardzo inspirujące, jak przez te ostatnie lata podróżowałaś i byłaś w stanie przeprowadzać się do tak różnych od siebie miejsc. Powiedz więcej na temat samego zajmowania się nauczaniem języka zdalnie. Na pewno z tym zajęciem też wiążą się minusy, nie tylko plusy, tak?
No tak, przede wszystkim największym minusem jest to, że moi uczniowie są online, że nie mogę się z nimi spotkać na żywo, a są to wspaniałe osoby. Taka grupa docelowa, osoby z bardzo wysoką kulturą osobistą, przedsiębiorcy, podróżnicy, którzy również interesują się światem. Więc to jest pierwszy minus. Ale jak jestem w Polsce, niektórzy chcą się spotkać i wychodzimy sobie na kawę i poznajemy się. To też są wspaniałe spotkania. Naprawdę nie trzeba podróżować daleko, trzeba mieć bardziej otwarte serce i wszystkie zmysły, by być gotowym na poznanie wartościowych osób. Kolejny minus to minus, sprawy techniczne, internet, czy wszystko działa. Co jeszcze mi przychodzi do głowy tak na szybko, bo mało jest tych minusów, muszę ci powiedzieć. Różnica czasu. Niektórzy moi uczniowie z Polski mogą na przykład mieć lekcje tylko wieczorami po pracy, natomiast w Malezji musiałam zrezygnować z wszystkich wieczornych zajęć ze względu na różnicę czasu. Z jedną osobą popełniłam błąd, źle przeliczyłam i później miałam lekcję od pierwszej do drugiej. 17 albo 18 czasu polskiego i zgodziłam się na te lekcje. Co ciekawe, jak pracował mi mózg. W ciepłych krajach jest inaczej, blisko równika. Wtedy, kiedy jest ciepło, podczas dnia nikt nie wychodzi. Życie jest dopiero wieczorem, więc wracałam koło 11, 12 w nocy. Później miałam taką godzinkę przerwy i później godzinkę pracy, a później nie mogłam spać, bo mój mózg był tak pobudzony. No, ale to są malutkie mankamenty, szczerze powiedziawszy, plusów jest zdecydowanie więcej.
No tak, i wspomniałaś też, że mieszkając w Malezji przez bardzo długi czas w ogóle nie spotkałaś ludzi z Europy, bo raczej spotykałaś tam ludzi miejscowych. W jaki sposób organizujesz sobie życie po przyjeździe do nowego kraju?
No, bardzo ciekawe pytanie. No, akurat faktycznie, kiedy podróżowałam po Azji, podróżowałam sama. Opowiadałam ci, że to też nigdy nie jadę w ciemno i zobaczę, jak gdzieś jest. Zawsze na mojej drodze pojawiają się jakieś osoby. Wspomniałam ci o studentach z Singapuru, których spotkałam w Singapurze, ale studiowali w Malezji, więc to był taki pierwszy krok. Więc oni mi bardzo, bardzo pomogli. Raczej nie jadę w miejsce, gdzie nikogo nie znam. I nie jestem zapisana do żadnych grup dyskusyjnych. Więc ci studenci bardzo mi pomogli. Byłam na uczelni w Malezji, uczelnia dla artystów, dla przedsiębiorców, bardzo ciekawa, prywatna uczelnia koło Kuala Lumpur. I uczelnia ta organizowała coś takiego jak Dzień Kultur. I poszłam tam do dyrekcji, zapytałam się, czy mają kogoś z Polski, a jeżeli nie, żadnego studenta, a nie mieli, zapytałam się, czy ja mogę troszkę pokazać co nieco na temat naszego kraju. Wszyscy się zgodzili, powiedzieli, że jak sobie sama przygotuję stanowisko, swój program, o czym będę opowiadać, to jak najbardziej mogę opowiadać o Polsce, więc udałam się do Kuala Lumpur, do ambasady polskiej. Tam dostałam strój łomżański. Nie wiem, czy wiesz, on jest wełniany, bardzo gorący, ale bardzo piękny, bardzo piękny. Byłam ubrana w tym łomżańskim stroju. Miałam też, wpadłam że na taki pomysł, że każda osoba, która będzie odwiedzać moje stanowisko Polski, a byłam jedna, to może przymierzać polskie stroje. Stroje ludowe, wypożyczyłam je, więc była to bardzo. Wszystko było spontanicznie. Przed wyjazdem ja nigdy sobie nie robię jakichś planów, co będę robić, jak kogoś poznam. To wszystko wychodzi bardzo spontanicznie. Zawsze na drodze, jak ma się naprawdę, tak jak mówiłam, otwarte oczy, uszy, wszystkie zmysły, zawsze znajdzie się ktoś, kto ci pomoże. Pamiętam też, napisałam sobie chyba hiking Kuala Lumpur na grupie w Facebooku i tam poznałam mnóstwo osób, które lubiło chodzić po górach. I chodziliśmy razem. I z tej grupy jakaś jedna rodzina zaprosiła mnie do siebie, do domu, na wioskę. Otworzyli mi dom, pokazali mi ich pokój do modlitwy, podróżowali po całym świecie, zapytali się, czy nie chcę z nimi polecieć do Nowej Zelandii. A, szalone rzeczy, szalone.
Czy masz jakieś rady dla mniej doświadczonych osób, które myślą o tym, żeby właśnie wyjechać i pracować zdalnie, szczególnie z takich bardziej egzotycznych zakątków, takich na przykład jak Malezja?
O, wzdycham tutaj na to pytanie. Nie wiem, czy dobrze jest udzielać rad, ale mogę powiedzieć, co jest dla mnie ważne. Ja nie słuchałam innych podróżników, którzy opowiadali top 5 miejsc, 10 miejsc, które musisz odwiedzić, co przygotować. Skupiłam się bardziej na tym, żeby poznać siebie i swoje potrzeby. Więc jedyną ogólną radę, to ludzie różnią się między sobą budową układu nerwowego temperamentem. Temperament to jest coś, czym jesteśmy urodzeni. Nad osobowością możemy pracować, możemy ją zmieniać, ale temperament jest czymś, co dostajemy od natury i po prostu trzeba zaakceptować. Czyli trzeba zaakceptować to, czy łatwo nawiązujemy kontakty, czy ciężko, czy jest nam paradoksalnie łatwiej podróżować samemu, czy z kimś. Więc pierwsza rada to poznać samego siebie, swój temperament, co lubisz, na co się nigdy nie zgodzisz, jakie masz wartości. To jest taka baza, baza, baza. Później są te strony od strony technicznej, to tutaj w zależności jaki freelancer, jaką będzie mieć pracę. Myślę, że najlepiej poznać osobę, która przeszła już tą drogę, nie trzeba tutaj samemu akurat wymyślać, więc jeżeli ktoś mnie słucha, a chciałby uczyć online, to ja napisałam na ten temat książkę, w jaki sposób uczyć online. Napisałam ją kilka lat temu, zostało mi może, nie wiem, 20 egzemplarzy, ale jeżeli ktoś do tego będzie słuchał, zna taką osobę, która chciałaby w taki sposób żyć, proszę się do mnie zgłosić, może tam podamy jakiegoś maila albo przez Facebooka i wszystko jest dosłownie wypunktowane w tej książce.
Jak najbardziej. Ja również polecam książkę Agnieszki i właśnie o to chciałem cię zapytać, w jaki sposób rozwijasz swój biznes i szukasz nowych uczniów?
Ciekawe pytanie. Tutaj widzę bardzo taki punkt z punktu widzenia Europy lub Ameryki, w jaki sposób szukasz, rozwijasz, czyli twoje pytanie trochę sugeruje, że trzeba coś rozwijać, czyli żeby coś może było większe. Nie jestem pewna, ale ja też miałam takie przeświadczenie jeszcze te kilka lat temu, czyli skoro ja uczę języków obcych, to powinnam to tak rozwinąć, żeby już byli inni nauczyciele, później żeby tylko delegować tą pracę, żebym mogła tylko podróżować lub zajmować się innymi rzeczami. I byłam przeświadczona, że to jest droga, że to jest biznes, że tak to powinno wyglądać. I znowu podróże mi pokazały, że oprócz wiedzy biznesowej, czyli w moim przypadku, z moim temperamentem, muszę słuchać mojej intuicji, mojego serca. Czyli ja po prostu bardzo lubię nauczać. No, ja nie powiem ci tak, że to nie są takie zwykłe lekcje online, gdzie uczysz się gramatyki, ale ja bardzo dużo bazuję na tej wiedzy, którą poznaję podczas podróży. Czyli ja nie muszę szukać tych uczniów, bo ktoś to już działa od tylu lat, że mąż powie żonie, żona koleżance i ja się nawet nie muszę reklamować, więc jest to szalenie, szalenie miłe. A nie mam w planach rozwijać szkoły, żeby tworzyć największą szkołę w świecie. Kiedyś tak myślałam. Teraz myślę, jakbym mogła pomóc największej ilości osób. Więc jeżeli miałabym tworzyć jakiś kolejny produkt, to na pewno byłaby to książka do nauki wymowy z nagraniami, tak żeby dana osoba mogła zrozumieć różne dialekty. W takim kierunku idę, w taki sposób się na to patrzę.
Rozumiem. Świetnie. A czy udało ci się kiedyś po jakimś czasie spotkać swoich byłych uczniów gdzieś w trasie?
Byłych uczniów? Bardzo ciekawe pytanie, bo wspominałam, że niektórzy są podróżnikami, niektórych śledzimy się nawzajem na Instagramie, więc tylko na Instagramie mogę ich spotkać. Niech pomyślę. Ale to były zaplanowane spotkania. Zaplanowana kawa gdzieś, ja byłam w podróży, ktoś był w podróży, ale to chyba było w Polsce. Czy to było we Francji? Możliwe, że z jedną osobą, ale nie pamiętam już, matko, nie pamiętam. Nie chcę ci tej głupot opowiadać, że życie jest takie różowe, że ludzie podróżują, że się spotykają, bo taki tryb życia ma też kilka minusów.
No okej, jakie są te minusy w takim razie?
Czekałam na to pytanie, więc przede wszystkim ja tak bardzo się wtapiam w te różne kultury i tak bardzo staram się zrozumieć tą drugą osobę, inny punkt widzenia, że w pewnym momencie, kiedy podróżowałam, tak mi się wydaje, że się pogubiłam i zgubiłam trochę swoją tożsamość. I po takiej dłuższej podróży zawsze teraz już wiem, że muszę wrócić do Polski, zastanowić albo mieć taki dzień wyciszenia się, bo tych bodźców jest naprawdę bardzo dużo i mój system, układ nerwowy czuje te wszystkie bodźce i po prostu jest troszkę zmęczony. A zarazem ja jako człowiek się zmieniam, bo cały czas doświadczam nowych rzeczy. Więc najtrudniejsze było dla mnie to, żeby pogodzić to wszystko, to kim ja jestem, to w jaki sposób ja się wysławiam, wyrażam, jaki mam dosyć, no jestem dosyć energetyczna, a w niektórych kulturach musi być większy odstęp między ludźmi, nie można się witać poprzez dotyk, ręki, całowanie. We Francji się całujesz 2 razy. Ja podaję rękę, później wracam do Polski, ktoś do mnie podchodzi, ja myślę, jejku, ale ty blisko podchodzisz. Taka, wiesz, znieruchomiała. Więc to wszystko się tak zlepia, więc to jest bardzo trudne. I tak jak ci powiedziałam, lubię wracać do Polski i mieć ten punkt odniesienia i jednak stwierdzić, to jest mój dom, to jest moje mieszkanie, to jest moje miasto. Jeżeli sytuacja pozwoli i mogę sobie podróżować, podróżuję, ale co jakiś czas tu wracam i staram się zrozumieć i to, co zaobserwowałam podczas podróży, później staram się doczytać. Aha, to się nazywa podwójny szok kulturowy. Czyli jedziesz za granicę, myślisz, ale oni są dziwni. Nie możesz nawet ręki podać. Później wracasz do siebie, tak bardzo to się przyzwyczaisz do tego, co było gdzieś za granicą. Wracasz do siebie, ktoś ci podaje rękę i mówisz, dlaczego on mi podaje rękę? I sobie doczytujesz o różnych niuansach.
W jaki sposób uczysz się o tych różnicach kulturowych?
Jeżeli nie planujesz podróży, to wtedy nie przygotowujesz. Ja zawsze sprawdzam szczepienia, unikam miejsc, gdzie są jakieś konflikty, nieciekawa sytuacja polityczna. I tak jak ci powiedziałam, ja w jednym miejscu jestem długo, więc aż tak dużo tych podróży nie było. Więc jeżeli jestem w Malezji, to ja nie przewidzę, że tam będzie ktoś z Kongo, ktoś z Jemenu, z Bangladeszu. Więc nie mogę wiedzieć o ich kulturach. Więc zazwyczaj to uczyłam się na swoich błędach, czyli zrobiłam coś, później zauważyłam, jakaś cisza, pewnie coś zrobiłam. I później albo kogoś podpytałam, nie każdy mi jeszcze powiedział, ktoś mi powiedział po jakimś czasie. Więc uczę się z praktyki. I co ciekawe, dostałam też dużo szokujących pytań. Na przykład mój sąsiad chyba po ponad pół roku zapytał się mnie, czy Hitler istniał naprawdę i czy obozy koncentracyjne istniały i czy ja jestem w stanie to udowodnić. Powiedział, że czekał z tym pytaniem tak długo, no ale on nie wie. Dodam, że był z Jemenu, to jest kraj arabski, gdzie chyba od kilku lat już jest wojna domowa. Musiał w ogóle uciekać z całą rodziną, jego tata był politykiem, bardzo skomplikowana sytuacja. Więc dostawałam wiele takich pytań, gdzie sama byłam zszokowana.
Rozumiem. Tak, na pewno czasami to jest szokujące, jak zderzenie z innymi kulturami potrafi spowodować, że musisz odpowiadać na najbardziej takie dziwne pytania. I natomiast dla mnie bardzo wartościowe jest to, co mówisz, że warto właśnie nie przejmować się przygotowywaniem do różnych wyjazdów z wyprzedzeniem, tylko często warto rzucić się na nie wiesz, na głęboką wodę od razu, bo w ten sposób nauczysz się bezpośrednio o tych wszystkich rzeczach, o tych różnicach kulturowych. I to jest też to, z czym ja się zgadzam. Także bardzo się cieszę, że masz takie samo podejście. Aga, masz niewątpliwie bardzo duże doświadczenie jak dotąd. Czy masz jakieś plany na kolejne lata? Czy będą to kolejne wyjazdy? Jeśli tak, to gdzie? Czy może chcesz zostać w jednym miejscu i przestać podróżować?
Myślę, że zahaczyłeś tutaj o bardzo ciekawy wątek, a mianowicie Helen Fisher i temperamenty, jakie mamy. Kiedy odkryłam, Helen Fisher jest antropologiem. Helen Fisher opowiada, że my jako ludzie mamy pewne potrzeby. Mój temperament to jest eksplorator i mój hormon, który mnie charakteryzuje, ten typ ludzi, to jest dopamina. Czyli nie wyobrażam sobie nie podróżować i nie wyobrażam, proszę mnie nie zrozumieć źle, to, że osoba mieszka w jednym miejscu, to nic nie znaczy. To, że osoba cały czas się przeprowadza, to też nic nie znaczy. Trzeba szukać, słuchać siebie i tego, co dla nas jest dobre. Ja po prostu lubię próbować nowych rzeczy. To niekoniecznie jest przeprowadzanie się z miejsca na miejsce, ale faktycznie kultura, sztuka, to są rzeczy, które są mi bliskie, więc jeżeli mogę podróżować i mogę prowadzić taki styl życia, to dlaczego nie mogę jechać na konferencję na temat mózgu do Portugalii? Byłam w zeszłym roku na jednej z najlepszych na świecie i spędziłam jakiś czas w Portugalii. Dowiedziałam się o historii, o kulturze, o tamtejszym kryzysie, więc podróż jest dla mnie bardzo związana z edukacją i z kulturą. Dlaczego nie iść do opery w jakimś innym państwie, a na innym kontynencie? A czy w ogóle wszędzie jest opera? Jak to wygląda? I poprzez zadawanie sobie takich pytań, tak naprawdę tak wygląda moje życie. To nie muszą być tylko podróże. W zeszłym tygodniu skończyłam bardzo ciekawy kurs, a mianowicie finanse w Biblii. Znalazłam taki kurs z polecenia mojej koleżanki. On jest dla osób wierzących, niewierzących, poszukujących, to nie ma znaczenia. Czytanie fragmentów Biblii i analizowanie pod względem finansowym. Jak w Biblii opisany jest stosunek do pieniędzy. Więc to jest zgodne z moją naturą, by próbować różnych rzeczy, a jako że podróże dają nam bardzo dużo bodźców, to co wspominałeś na początku, ja lubię podróżować wszystkimi zmysłami, więc to mi dają podróże i wtedy się czuję bezpiecznie i dobrze. W moich planach styczeń, luty miała być Indonezja, z Indonezji do Australii, z Australii do Nowej Zelandii. Jako że wtedy w styczniu była nieciekawa sytuacja w Chinach, stwierdziłam, że zaczekam. Zaczekałam i tak się zasiedziałam w Polsce. Więc jak tylko sytuacja będzie bardziej stabilna na świecie, to uderzam do Indonezji już kolejny raz, Bali. Tam mam koleżanki, które poznałam w Bielsku Białej, moje masażystki. Zagadałam do dziewczyn, zapytałam się skąd są. Byłam pewna, że to Tajlandia. Okazało się, że to jest Bali. I będąc w Polsce uczyłam się o Bali, o ich strojach narodowych, o ich problemach, o sytuacji. Cztery masażystki opowiedziały mi swoją życiową historię. Wszystkie mnie zaprosiły do siebie, do domu. Jedna dziewczyna już wróciła, bo miała tam swoją malutką córeczkę. Dwie jeszcze zostały w Bielsku. No i mam zaproszenie, aby kosztować tamtejszej kultury. I moim wielkim, wielkim marzeniem jest, żeby prowadzić takie życie, mieć rodzinę. Męża, który tak samo lubi podróżować. I kto wie, może i dzieci, które też lubiłyby takie podróże, ale nie mogę sobie tego zaplanować. Jeżeli jesteś samemu, to jest to bardziej, no jestem bardziej elastyczna. Jeżeli już jesteś odpowiedzialny za drugą osobę, nie wiem, czy uda mi się dalej prowadzić taki styl życia. Może w trochę mniejszych wymiarach, kto wie, ale mniej więcej taką mam wizję na życie.
Tak, Agnieszka, myślę, że coraz więcej jest rodzin, które żyją w taki sposób, więc ja jak najbardziej ci życzę w takim razie, żeby udało ci się taką rodzinę stworzyć, jeśli taka jest twoja właśnie idealna wizja na kolejne lata i super. Jako ostatnie pytanie, Aga, chciałem zapytać, może na podstawie twojej książki, którą wydałaś kilka lat temu, czy masz jakieś takich kilka najważniejszych rad dla osób, które uczą zdalnie języka, ale może niekoniecznie tylko języka. Jest bardzo wiele specjalistów, specjalistek, które właśnie wykorzystują internet jako możliwość dotarcia do większej ilości uczniów i uczą też innych rzeczy, ale są to konsultacje jeden do jednego. Czy masz jakieś rady dla nich?
O, znowu pytanie o rady. To mogę powiedzieć, jak ja to zrobiłam i każda osoba sobie weźmie to, co będzie chciała z mojej wypowiedzi. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby kochać to, co robisz, więc jeżeli lubisz uczyć i wkładasz to swoje serce, a mianowicie, a też cały czas się rozwijasz, to na pewno znajdziesz klientów. Ważne jest, że jeżeli dajesz słowo i jesteś profesjonalny, to masz plan na daną osobę. Też bym wyszła trochę poza ramy, czyli jeżeli uczysz danego języka, to uczysz też osobę. To co wiesz na temat ludzi? Czym jest psychologia osobowości? Czym jest komunikacja? Jak mówimy do drugiego człowieka? Jeżeli uczysz przez internet, czy znasz się na sprawach technicznych, może wartałoby zrobić jakiś kurs? Jakie są podstawowe komunikatory? Co zrobić, żeby lekcja była ciekawsza? Może jakieś programy graficzne? I szłabym właśnie w tym kierunku, żeby cały czas zadawać sobie takie pomocnicze pytania, a oprócz tego cały czas się szkolić. I tak przeskakiwać trochę z serca, z emocji, z mózgu i poruszać się właśnie w takich kategoriach.
Rozumiem, to są wszystko bardzo wartościowe rady. Chociaż unikasz dawania rad, to myślę, że twoje doświadczenia są bardzo pomocne dla wielu osób. Agnieszka, dziękuję ci bardzo za spotkanie ze mną i z naszymi słuchaczami. Życzę ci dalszych podróży. I dalej jak największe ilości doświadczeń, które uczą cię o tylu różnicach, o których kulturowych, o których wspomniałaś do tej pory, i możliwości właśnie planowania kolejnych lat w podobnej formie. Także dziękuję bardzo za rozmowę jeszcze raz.
Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i nie wiem, czy możemy zdradzić, ale szukaliśmy najlepszego sposobu na dźwięk i jestem teraz w szafie zamknięta, więc cała rozmowa miała też bardzo wyjątkową atmosferę, wprost z szafy, z Bielska Białej. Bardzo serdecznie dziękuję Wojtku za zaproszenie i również jestem pod ogromnym wrażeniem Twoich podróży, Twoich doświadczeń i również życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego dla Ciebie i dla Twojego podcastu.
Cieszę się, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cześć. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Przy okazji zapraszam na newsletter dla cyfrowych nomadów. Znajdziecie go pod adresem nazdaniaku.pl/newsletter. A my spotykamy się już za tydzień. Słyszymy się na Zdalniaku.